Mamy godzinę 16:30, to może mi się uda w takim szybkim trybie, zanim do studia wejdzie Magdalena Cedro, jeszcze jeden telefon wykonać. Była kiedyś taka audycja w Polskim Radio, że był detektyw, który dzwonił do różnych ludzi i ja teraz postaram się w ten sam sposób, trochę punk rockowy, dodzwonić się do pana redaktora Marcina Makowskiego i zobaczymy się, czy mi się to uda, czy się to nie uda. Powiem halo, halo i od razu zaznaczę, że jesteśmy od razu na antenie i pytanie, czy to będzie głos Marcina Makowskiego, czy też nie.
Przepraszam, muszę włączyć muzykę, bo w laptopie mi tutaj coś gra i będę słyszał, co pan mówi.
Teraz się słyszymy. Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. Od razu jesteśmy na antenie, nie bez żadnej zwłoki, bo czas nas goni. Przechodzimy do rozmowy, a rozmowa jest o tyle ważna, że to pan redaktor zastopował wizytę przedstawicieli rządu izraelskiego w Warszawie. Tak było?
To powiem tak, to jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Oczywiście stopują takie wizyty urzędnicy, ministerstwo, to oni wydają oficjalne komunikaty, tak też było w tym przypadku. Natomiast według mojej wiedzy, tak jak starałem się to rzetelnie opisać na portalu Wirtualnej Polski, w Wirtualnej Polsce, w moim felietonie, w którym podsumowałem ten ciąg przyczynowo-skutkowy, no jednak wydaje mi się, że było to, że ten ciąg był następujący. Dowiedziałem się od moich znajomych izraelskich dziennikarzy, że ta wizyta do Polski się wybiera i że jej intencją strony izraelskiej będzie dyskusja o kwestii restytucji ustawy Just Act 447, tej amerykańskiej. Napisałem o tym. Oczywiście polska strona nie była przygotowana, nie chciała i to nie było tematem rozmów na ten temat debatować.
Tu przerwę. No więc... to jest pewne? Czy mamy taką wiedzę, że na pewno strona polska, że polski rząd był tym zaskoczony? Czy przypadkiem to nie jest gra na element wyborczy i konfrontacji z Konfederacją i że tak naprawdę wiedział, tylko jak się sprawa wysypała, no to trzeba było coś powiedzieć, to mówimy, że nie wiemy.
Tu są dwie konkurencyjne wersje wydarzeń, o których również wspominam w moim artykule. Jedna brzmi następująco. Ambasada polska w Tel Awiwie informowała nieco wcześniej polskie MSZ, że taki scenariusz może się wydarzyć, że delegacja izraelska będzie chciała zmienić temat rozmów i przez to też zmieniła skład delegacji. Druga wersja, równie prawdopodobna, być może bardziej brzmi tak, że być może jakieś informacje dochodziły, ale one były zbagatelizowane, zlekceważone i nie uznano, że są politycznie tak wrażliwe w tym momencie. I wydaje mi się, że to de facto się wydarzyło, ponieważ wiedziano o przylocie tej organizacji, tej delegacji na poziomie dyrektorskim do różnych ministerstw i departamentów. Natomiast nie spodziewano się, że może ona wzbudzić takie kontrowersje polityczne. Między innymi dlatego wzbudziła, ponieważ media izraelskie, hebrajskojęzyczne, o czym napisałem, pod wieczór w niedzielę zaczęły informować, że ta delegacja izraelska jest takim właśnie bardzo ostrą misją tutaj upomnienia Polski na temat kwestii restytucyjnych. I gdy ta sprawa stała się medialna, gdy ją wyciągnąłem na światło dzienne i zaczęły następować kolejne wypadki, otrzymywałem telefon od różnych urzędników, czy coś wiem więcej na temat tej delegacji, no po prostu nie można było pozwolić, żeby przeleciała na miejsce. A dlaczego uważam, że jakąś tam rolę w tym procesie miałem? No bo wydarzyło się to wszystko w godzinie około 23:30, czyli niemalże przysłowiowo za 5:12, w momencie, kiedy ta delegacja już praktycznie wybierała się na lotnisko. No, gdyby to było wszystko takie oczywiste, jak później MSZ przedstawił, na pewno odmówiono by jej znacznie wcześniej, a nie na chwilę przed jej przylotem. Po prostu myślę, że z jednej strony bardzo źle zachowała się delegacja izraelska, tutaj nie mam wątpliwości, bo zmieniła temat rozmów i postawiła Polskę w niezależnej sytuacji nie po raz pierwszy. Jeden z moich rozmówców, dyplomata, mówi, że zachowano się jak w postaci takiej łobuzerii dyplomatycznej, to delikatnie tak ujął, a z drugiej strony zawiodły pewne mechanizmy bezpieczeństwa polskiego MSZ-u, który powinien taką sytuację odpowiednio, być może jej kontekst zrozumieć i zrobić to bez takiej aury paniki, tak, gdzie odwołujemy delegację na chwilę przed jej przylotem. To te dwie rzeczy tutaj są nierozłączne, a że wydaje mi się, że jakąś rolę tutaj miałem, no to właśnie dlatego, że wydarzyło się to niemal jako ciąg przyczynowo-skutkowy w przeciągu paru godzin.
Zresztą delegacja na szczeblu nie politycznym, tylko urzędniczym, bo tam zdaje się najwyższy rangą to miał być dyrektor generalny jednego z ministerstw, więc tutaj nie dotykało to bezpośrednio polityków, ale z drugiej strony delegacja chyba jednak w Warszawie wylądowała koniec końców.
Tak słyszałem też od moich izraelskich kolegów dziennikarzy, że ta delegacja przyleciała. Wydaje mi się, że w sumie nie ma wyboru, bo bilety już kupione, hotele pewnie zabukowane. No więc przeleciała. Z kim oni się spotykają, takich informacji mi się nie udało ustalić. Nie wiem, żeby miały miejsce jakieś spotkania z organizacjami pozarządowymi, czy z opozycją, czy z kimkolwiek, kto by się liczył. I też myślę, i tak jak widzę po izraelskich mediach, nikt się tym już nie interesuje. W tym sensie, że oczywiście Jair Lapid, tam jeden z tych słynnych antypolskich, tak to trzeba powiedzieć,
przedstawicieli opozycji. Lider opozycji, więc też nie byle kto.
Tak, tak, właśnie mówię, przedstawicieli opozycji izraelskiej był naprawdę blisko do utworzenia rządu, w końcu to by tam Benjamina Netanyahu, który wygrał jednak wybory, ten jego...
Razem z panem Gencem, generałem.
Tak, tak, tak. Ta koalicja biało-niebieska, czy też niebiesko-biała miała szansę wygrać wybory parlamentarne. No, na szczęście dla Polski nie wygrała, ale jak widać niewiele to zmienia w tym ostatecznym rozrachunku, że jednak Izrael traktuje bardzo przedmiotowo polską politykę, no ale spotkał się z dobrą reakcją polskich władz, tylko szkoda, że tak późno, szkoda, że tak jednak wyglądającą na doraźną i paniczną. I to mi się właśnie nie podoba, dlatego też opisałem całą tę sytuację. Mechanizmy obronne w tym przypadku, systemy ostrzegawcze, szczególnie mając na uwadze to, co się wydarzyło podczas konferencji bliskowschodniej, jak Benjamin Netanyahu sobie wykorzystał Polskę i Warszawę do swojej trybuny takiej przedwyborczej i jak kontrowersyjne tutaj treści poruszał, no, można się było tego spodziewać. No ja mam takie głębokie przekonanie, że gdyby się po prostu nie zrobiła wokół tego afera wieczorem w niedzielę, to ta delegacja by przeleciała. Mielibyśmy teraz jeszcze większy problem, bo mogłaby uważać, że przedstawiła oficjalnie swoje wątpliwości, a na szczęście teraz już może być tylko na urlopie tak de facto w Warszawie.
Zakupowym tak w Warszawie, bo Izraelczycy bardzo, obywatele Izraela bardzo lubią do Warszawy na zakupy przyjeżdżać, bo jest taniej. Panie redaktorze,
no tak,
to jeszcze skoro mamy ten news omówiony, informacje, to trochę przez chwilę podrążmy o kontekst. W zasadzie jakie jest połączenie między oficjalnymi czynnikami rządowymi Izraela, a ustawą, którą uchwalił parlament Stanów Zjednoczonych? To dwa różne państwa by się wydawało. Jakie to jest polityczne połączenie? W ramach jakich podstaw prawnych rząd Izraela ma realizować zapisy ustawy państwa Stany Zjednoczone? W trzecim państwie.
Nie ma takich podstaw w żadnym cywilizowanym systemie prawnym, również w polskim. Jest to wyłącznie tylko... nawet nie podstawa, tylko mówiąc o pragmatyce politycznej, jedyne co tutaj może działać, no to rodzaj nacisku, lobbingu, czy walki o interesy swoich, no nie wiem, członków swojej wspólnoty etnicznej, czy też narodowej, bo tak przecież Izrael rozumie restytucję mienia pożydowskiego na ziemiach obecnej Rzeczypospolitej. No to jest, dlatego ta gra jest taka dla nas jednak niekomfortowa, brudna, żeby nie użyć takiego słowa, ponieważ ona nie ma podstaw w systemie prawnym. Nie ma czegoś takiego jak własność bezdziedziczna, na przykład w prawodawstwie amerykańskim. W każdych państwach, w których no, system prawny Zachodu obowiązuje, taka własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Podobnie było w Polsce. No i to mnie dziwi, że Izrael, który do tej pory jednak bardzo zachowawczo się wypowiadał na temat tych spraw, między innymi Just Act 447, nagle wkroczył do gry i to tak dosyć energicznie. Moim zdaniem wynika to z tego faktu, że dosyć głośnym echem odbiło się i w Waszyngtonie, i w Jerozolimie, Tel Awiwie, odbiły się te protesty Polonii oraz ten duży protest 11 maja w Warszawie przy tam ambasadą amerykańską. One były bardzo szeroko komentowane od Fox News w Stanach po wszystkie największe telewizje Izraela, między innymi kanał 13. No i tam to przedstawiono w takiej aurze największych protestów antyżydowskich no nie wiem, w XXI wieku na Zachodzie. No mniej więcej tak to było było portretowane, więc rząd Izraela poczuł się chyba tutaj ugodzony na tej arenie międzynarodowej, no i chciał pokazać, że twarda postawa tutaj będzie reprezentowana, tylko to wygląda tak, jakby dolewali paliwa do baku tych ruchów skrajnie narodowych, konfederacji, które też często wyolbrzymiają strachy przed restytucją. No, bardzo wielowątkowa gra.
Jest też ten wątek rosyjski, bo przecież Izrael ma świetne kontakty i personalnie także premier Izraela ma świetne kontakty z Rosją, i personalnie premier z prezydentem Rosji, a wiadomo, jakie państwo najbardziej lubi Konfederację.
No, są wątki rosyjskie i one są bardzo niebezpieczne dla Polski. Być może, oczywiście bez budowania teorii spiskowych, ale tak patrząc na geopolitykę chłodnym okiem, to one mogą się rysować tak, że dzisiaj dla niektórych środowisk kwestia restytucji i wbijania klina między Stany Zjednoczone a Polskę to de facto droga do tego, żeby utrącić rozwój baz amerykańskich w Polsce. No, największym beneficjentem takiego stanu rzeczy byłaby Rosja. Jeżeli Polska się pokłóci ze Stanami i z Izraelem, to ucierpią na tym bazy i obecność wojskowa Ameryki w Polsce. Oczywiście oficjalnie tego nikt nie przyzna, ale tak można się spodziewać, że ten scenariusz będzie pokierowany. Już takie głosy dochodziły z różnych spotkań amerykańskich, izraelskich i polskich dyplomatów. No, Władimir Putin może przy takim scenariuszu otwierać szampana. No więc dlatego ta gra jest tak delikatna, tak wielkiej wymaga uwagi i ostrożności ze strony polskiego rządu, no bo nie możemy się jej spodziewać ze strony Izraela czy amerykańskich lobby żydowskich, takich jak WJRO, World Jewish Restitution Organization, które non-stop jakieś tam komunikaty o tym, jakie tu się haniebne rzeczy w Polsce dzieją.
A to jest jeszcze ciekawe, to skoro mamy...
Zwrotu nieruchomości.
Tak, mamy pana doktora na łączach, to skorzystamy z pana wiedzy na temat tym, czym żyją przynajmniej te anglojęzyczne media izraelskie, bo ambasador USA w Polsce i oficjalne czynniki amerykańskie często podkreślają, że Just Act, ta ustawa 447, w zasadzie za nią nie idą żadne sumy, żadne kwoty, żadne materialne obowiązki restytucji mienia. No a tymczasem chyba media żydowskie, Izrael, zupełnie inaczej tą ustawę odczytują.
Oczywiście, że formalnie nie płyną, bo to jest taki jest język dyplomacji, jeszcze szczególnie kiedy podpisują się akty, które są bardziej myśleniem życzeniowym czy zbiorem tak zwanych dobrych praktyk, a nie mają mocy prawa międzynarodowego. No, to jest jedna rzeczywistość oficjalna, nieoficjalna jest taka, że dokonuje się nacisków pozapolitycznych, nieoficjalnych. Przecież widzimy, że taka ustawa jak Just Act 447 jest interpretowana w duchu dochodzenia, czy też stworzenia takiej furtki dla dochodzenia roszczeń w sposób systematyczny, a nie indywidualny, bo przecież my w Polsce takie prawo mamy. Indywidualnie każdy może złożyć na przykład wniosek o zwrot jakiejś kamienicy, jeżeli ma do niej prawa własności, między innymi na tym przecież na patologii tego systemu opierała indywidualnego, a nie grupowego, czy należącego do jakiejś jednej narodowości opierała się dzika reprywatyzacja i jest skandal. No tutaj mówi się oczywiście, ambasador Mosbacher stara się gasić te spory i konflikty, że no przecież ona nie ma żadnego wpływu. No jak nie ma wpływu, ale ma zapisane na tych niespełna dwóch stron, bo ten dokument jest taki bardzo lakoniczny, że ten raport, do którego ambasady poszczególnych państw, które mają jeszcze w cudzysłowie problemy z restytucją, ten raport, który będą musiały stworzyć ambasady i przesłany będzie do Departamentu Stanu, on ma pokazać, jaki jest stan prawny i co można zrobić, żeby ten zwrot był wyegzekwowany. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna adnotacja, pisałem o tym w artykule takim bardzo obszernym, do którego zachęcam, jeszcze ktoś może sięgnąć w zeszłym numerze do rzeczy na okładce był, że to wszystko nie wynika tylko z Just Act 447. On się wprost odwołuje do tak zwanej deklaracji terezińskiej z 2009 roku, podpisanej w takiej czeskiej miejscowości, gdzie kiedyś był obóz pracy i obóz koncentracyjny w Terezinie. I tam rząd Platformy Obywatelskiej i PSL biurem Władysława Bartoszewskiego zobowiązał się tam wraz z niespełna 50 państwami do tego, że będzie zwracał mienie utracone po wojnie Żydom i również tam jest zapis o mieniu bezdziedzicznym. No i teraz po prostu Just Act wprost nawiązuje w swojej treści do tego, że pora się wywiązać z tych podpisanych wcześniej deklaracji międzynarodowych.
Zresztą ta deklaracja terezińska także zakładała i były robione coroczne raporty co do realizacji jej założeń. Te raporty zbierała specjalnie powołana tą deklaracją organizacja czy ciało powołane międzynarodowe. Tak. Warto, zapraszam każdego, kto jest bardzo chętny, żeby te raporty przejrzeli, bo to, które były składane w ramach deklaracji terezińskiej, bo to nam trochę objaśni, jak być może będzie wyglądać ten jesienny raport Departamentu Stanu.
I warto powiedzieć, że jeżeli on miałby być wykonany, no bo przecież nie tworzy się raportów po to, żeby leżały na biurku. No, tworzy się po to, żeby jednak zmieniały rzeczywistość, żeby pokazywały, że na przykład według Ameryki czy też organizacji żydowskich jest w cudzysłowie problem, trzeba go rozwiązać. No po to się je tworzy. Gdyby rozwiązać ten problem, i tu też w cudzysłowie, no to by kosztowało polski skarb państwa miliardy dolarów. Pod względem prawnym oczywiście jest to absurdalne, bo nie ma mocy prawnej, a pod względem finansowym muszą sobie nasi sojusznicy zdać sprawę, że nie ma takiej możliwości. W żadnym alternatywnym wszechświecie Polska nie będzie takich kwot wypłacać. I to jest na wielu płaszczyznach absurdalne, szczególnie jeszcze jak dodamy do tego brak reparacji wojennych dla Polski po II wojnie światowej. Dziwię się, że tak selektywna jest wrażliwość amerykańskiego kongresu, że taką ustawę, jeżeli chodzi o Żydów, bo to wprost przecież jest opisane, że chodzi o jedną narodowość, tworzą, a już na przykład nie badają, jak na świecie wyglądają zobowiązania byłych państw osi i ich sojuszników wobec okupowanych, niszczonych i grabionych przez wojnę państw takich jak Polska. Dlaczego działa tutaj podwójna moralność? Plus dlaczego, jeżeli chodzi o restytucję, to tylko obywatele żydowscy mają być uprzywilejowani, a nie na przykład nikt nie bada, w jaki sposób zwraca się nieruchomości Polakom czy innym narodowościom, które też przecież na wojnie ucierpiały. No, pełno jest tutaj hipokryzji, pełno jest tutaj takich brudnych, nieczystych zagrywek, jak ostatnio widzieliśmy. No, ja bym tylko apelował do tego, żeby polski rząd był naprawdę zwarty i gotowy, bo jeżeli się okazuje, że bez pewnego szumu medialnego taka delegacja by tutaj przyleciała i by narobiła nam realnych problemów, no to, przepraszam, dziennikarze i media nie mogą takiej roli odgrywać. To jest rola i misja państwa polskiego, a nie mediów. One nie mogą być tutaj, nie powinny być tutaj katalizatorem. Takich rzeczy powinniśmy unikać, zanim się wydarzy.
To byłaby dobra puenta, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać o ten element, czy ustawa reprywatyzacyjna, bo gdzieś w którymś z pana redaktora tekstu znalazłem wypowiedź Gideona Taylora, o ile nie mylę jego imienia i nazwiska, czyli szefa organizacyjnego tejże Rady do spraw restytucji mienia Światowej Rady Żydowskiej, który mówi, że w zasadzie chodzi o to mienie, które zagrabił polski rząd komunistyczny. Różnie się pan Gideon, pan Taylor wypowiada raz tak, raz inaczej, ale czy myśli pan, że uchwalenie przez polski rząd w końcu całościowej, dużej ustawy reprywatyzacyjnej tą kwestię reparacji by taka ustawa by zamknęła?
No, polski rząd powinien to zrobić już dawno, dawno temu, dekady temu. Koszty dzikiej reprywatyzacji zdecydowanie wykraczają już ponad to, co można by było zapłacić jako odszkodowania według różnych tam modyfikowanych wersji takiej całościowej, dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jako kraj poza chyba Bośnią i Hercegowiną w całej Europie, w całych tych demoludach byłych czy państwach okupowanych, które takie kwestie jak restytucja mienia po wojnie czy w czasach komunistycznych mogą mieć gdzieś jeszcze nierozwikłane, to tylko dwa państwa dzisiaj się z tym problemem borykają. Wszyscy nasi sąsiedzi już dawno takie ustawy wprowadzili. Problematyczne jest to, że również ta ustawa Patryka Jakiego była, i to też w moim artykule piszę bardzo wprost i dosyć brutalnie też kwestionowana przez Izrael i Stany Zjednoczone, chociaż kanałami nieoficjalnymi, bo ona była dla Polski niezwykle korzystna, ale niekorzystna, przepraszam, ktoś mi tu zaczął wiercić w mieszkaniu obok, ale niekorzystna, jeżeli patrzeć na przykład na Żydów, tak? Bo ona mówiła, że będziemy zwracać do roku od ewentualnych roszczeń, i tylko o 20% i to wartości jeszcze z czasów wojny, a nie obecnej. Te organizacje jak WJRO walczą o znacznie więcej, walczą również o to mienie komunistyczne, nacjonalizowane między innymi dekretem Bieruta, no więc stawka dla nich to są setki milionów dolarów, a nie jakieś według tej ustawy, w cudzysłowie, też grosze, tak? I to jest problem, że w interesie państwa polskiego jest uchwalenie takiego twardego prawa i to jak najszybciej, no ale nie jest ono w interesie tych instytucji, które by chciały tutaj między innymi z tego mienia bezdziedzicznego trochę pieniędzy dla siebie ugrać.
Ale jedna furtka zostałaby w końcu zamknięta. Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy i portalu Wirtualna Polska, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
prosto
za
z Krakowa w Radio Dwóch Stolic. Tyle o akcie 447. Teraz trochę łyk muzyki Money, Don't Be So Shy, a zaraz potem wracamy do, a nawet przechodzimy, bo jeszcze jakoś tak się złożyło w tym popołudniu, że ani słowa nie powiedzieliśmy o eurowyborach, a one już tuż, więc za chwilę to niedopatrzenie nadrobimy.